Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz. Złowrogi cień marszałka. Wydawnictwo Fabryka Słów.
Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Ta książka nie jest żadną antyhagiografią, nie jest czarną biografią Piłsudskiego, bo takie czarne biografie istnieją. Jędrzej Giertych na przykład napisał taką biografię, są inne, mniej udane również. Ja naprawdę starałem się oddać Piłsudskiemu sprawiedliwość, czyli wymierzyć jego zasługi, ale również pokazać, ile zła było w tym człowieku. A przede wszystkim, i ta jest przewodnia myśli, stąd tytuł, to jest książka o tym, że my ciągle nie możemy się z tego wzorca Piłsudskiego dyktatora wydobyć. Ciągle żyjemy zamachem majowym, ciągle żyjemy niewiarą w to, że możemy sami się rządzić, tylko musimy mieć jakiegoś komendanta, naczelnika, który nas z przeproszeniem za gębę weźmie. No i ciągle niestety nasze życie polityczne jest pełne nawet nie piłsudskich niestety, tylko takich półpiłsudskich, ćwierć piłsudskich, ćwiartek, rozmaitych ósemek, szesnastek, 32. To jest rzecz, którą wydaje mi się trzeba mocno przemyśleć na przyszłość, jeżeli nie chcemy ciągle na te same grabie nadeptywać i w te same dziury w naszej historii wpadać.
Czyta Joanna Divina. Napisałem: chętnie odesłałbym do Świętka, ale wiem, że przeciętny czytelnik szansę na zapoznanie się z tą pracą ma praktycznie żadne. Wydana raz, w homeopatycznym nakładzie, przez jakieś efemeryczne wydawnictwo, być może po prostu nakładem autora, została przyjęta przez historyków wrogo, a autor potraktowany środowiskowym ostracyzmem w sposób analogiczny, jak później działo się to z pracami Cęckiewicza, Gontarczyka i Zyzaka o Wałęsie. To znaczy nie na podstawie jakichś konkretnych zarzutów o takie czy inne błędy, tylko po prostu na mocy niepisanej zmowy, by o niepoprawnych ustaleniach nie mówić i nie pisać. Autor zaś przypłacił książkę karierą, wypchnięty z zawodu przez niekwestionowane środowiskowe autorytety, które na Piłsudskim dorobiły się tytułów i sławy. Napisały o nim tysiące stron, a tak kluczowej sprawy nigdy nie zauważyły. Niekiedy zaś wręcz jej zaprzeczały. Kwestia gier prowadzonych przez komendanta z wywiadem austro-węgierskim, a potem niemieckim do dyskursu publicznego weszła na dobre dopiero ostatnio, kilkanaście lat po wydaniu Lodowej Ściany. I to w sposób dość kuriozalny, jako argument w kampanii obrony dobrego imienia Lecha Wałęsy. Tym, w jaki sposób mit Piłsudskiego był i jest propagandowo wykorzystywany do budowania kultu Wałęsy, przyjdzie się zająć w innym miejscu tych rozważań. Ale kreowaniu jakichkolwiek podobieństw pomiędzy konfidentem R, jak w H.K. Sztelle, kryptonimowano siatkę stworzoną z działaczy ZWC i OBPPS, a tajnym współpracownikiem SB Bolkiem, należy się stanowczo przeciwstawić już w tym właśnie miejscu naszej opowieści. Bez względu na to, do jakiego stopnia kto skłonny jest usprawiedliwiać agenturalne uwikłanie Wałęsy, jest oczywistym faktem, że był on Bolkiem w okresie o prawie 10 lat poprzedzającym jego działalność polityczną i że jako Bolek zajmował się zwykłym, banalnym wręcz donoszeniem na kolegów ze stoczni, biorąc za to pieniądze, które przeznaczył m.in. na kupno kolorowego telewizora i sprzętu AGD. Od szeregowy kapuś, śledzący podejrzewanych o wywrotowe zachowania robotniczych liderów na miarę stoczniowego wydziału. W pewnym momencie, gdy rozbudzone grudniem 1970 roku wywrotowe nastroje wydały się komunistom już opanowane, SB z tych donosów zrezygnowała. Działaczem wolnych związków zawodowych, a z czasem przywódcą, stał się Wałęsa kilka lat potem. Wiele wskazuje, że z inspiracji bezpieki, która postanowiła wykorzystać wypróbowanego i łasego na pieniądze konfidenta do gry operacyjnej przeciwko tej opozycyjnej organizacji, nie doceniając jego niebotycznych ambicji, ale to już tylko hipoteza. Bardzo zresztą smakowita literacko przez podobieństwo z karierą Adolfa Hitlera, który, co też potem otaczano ścisłą tajemnicą, na spotkaniach Deutsche Arbeiterpartei, gdzie rychło stać się miał Führerem, pojawiać się zaczął wysłany tam jako kapuś. Uprzedzając histeryczne okrzyki, podkreślę: widzę tu podobieństwo samej historii, a nie osoby wodza. W każdym razie z Piłsudskim nie ma tu nic wspólnego. Piłsudski brał pieniądze nie dla siebie. Do tego czasu przepłynęły mu już zresztą przez ręce setki tysięcy rubli. Nic się do nich nie przykleiło. Nigdy w życiu nie przejawiał jakiegokolwiek zainteresowania bogaceniem się. Żył wręcz jak abnegat, w byle co ubrany, byle co jedząc i właściwie potrzebując z dóbr materialnych tylko tytoniu i herbaty. Brał te pieniądze na broń i koszty organizacyjne, a wszystko, co robił w zamian, mieściło się w walce z zaborcą, którego uważał za najgroźniejszego z wrogów Polski. Na nikogo nie donosił, nikogo osobiście nie szpiegował, kierował walką polityczną i zbrojną, w której Austriaków, tak jak wcześniej Japończyków, widział jako chwilowego sprzymierzeńca sprawy polskiej. W tym sensie można być przekonanym, że kiedy już w wolnej Polsce zapewniał publicznie, że nigdy nie poszedł na zwyczajne szpiegostwo, nie czuł się na pewno kłamcą.
Rafał Ziemkiewicz. Złowrogi cień marszałka. Wydawnictwo Fabryka Słów.